To w takim razie witamy naszego gościa, Andy Waligura. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Polak, który od 81 roku mieszka w Wiedniu, obserwuje te wszystkie austriackie sprawy, sprawy austriacko-polskie. Mało mówiliśmy w popołudniach i porankach Netto o wyborach austriackich. Czy to były ważne wybory? Jaka jest w ogóle polityczna atmosfera w Wiedniu?
No, moi drodzy państwo, drodzy słuchacze, Austria w tej chwili przeżywa kryzys powyborczy. Trzeba przyznać, że van der Bellen, prezydent Austrii, już od poniedziałku czeka na Sebastiana Kurza, który miał się pojawić z nową ideą, z ideą powstania właśnie rządu. Miał zmontować jak najszybciej po tych różnych aferach austriackich z ich partią wolnościową. Pan Strache napsuł troszeczkę krwi Austriakom. Zepsuł również cały scenariusz, który mieli przygotowany i okazuje się, że nie mogą stworzyć w tej chwili rządu takiego, jakby chcieli, gdyż Kurz ma ideę stworzenia jednak rządu mniejszościowego.
Pan mówi jak człowiek, który od wielu lat mieszka w Austrii, jest w środku polityki austriackiej, a my pytamy o fundamenty. O co chodzi w tej polityce austriackiej? Kto jest kim i o co walczyli, spierali się politycy?
Rozumiem. No, była afera na Ibizie, na której wyszły taśmy, tak jak i u nas w Polsce wychodzą takie różne dziwne taśmy na poszczególne postaci. I w tym przypadku pan Strache okazał się być ofiarą właśnie działań służb specjalnych. Więc przedwczesne wybory, które i tak wygrała partia OVP, czyli partia ludowców, ta, która była poprzednio, ale ich wspaniały koalicjant, partia Strachego, Karl-Heinz Strache, zdecydowała, że nie będzie tym razem, pomimo dobrego wyniku, nie będzie chciała być również koalicjantem, będzie tylko i wyłącznie chciałaby być w opozycji. No i to dla nas jest taki wzór na to, że mniejszościowe rządy też potrafią działać i będą Austriacy również czekali na zmontowanie nowego rządu. Chciałbym tylko jeszcze jedną rzecz powiedzieć, że na przykład do dzisiaj nie ma końcowych wyników tych wyborów, a dzisiaj mamy już, jakby się ktoś pytał, ponad 10 dni po wyborach, które odbyły się 29 września.
A w jakiej kondycji jest Austria?
Oni są w tej chwili w kondycji dosyć dobrej, z racji takiej, że gospodarczo faktycznie przyzwoicie się im wiedzie, ale ta historia z rządem, który ostatnie dwa lata się przepychał również z tak zwanymi czerwonymi i z zielonymi, no niestety wszystko minęło, no trudno, no przeszli do historii, no. Teraz będzie rząd mniejszościowy, tak zapowiadają politycy austriaccy.
Dwie gazety przywiózł pan z Wiednia. Dlaczego przyniósł je pan do naszego studia tutaj na barce w restauracji Stefan Batory?
Chciałem wam pokazać, jak gazeta Wiener Zeitung promuje właśnie pójście na wybory. Pokazuje tutaj kreskóweczki postaci, które są jakby komiksowymi, śmiesznymi, uśmiechniętymi ludzikami. No nie jest to nic budującego. Bardzo prozaiczna taki przekaz, no, tak bym nazwał tych wyborów ostatnich austriackich.
A druga gazeta?
A druga gazeta pokazuje nam również, że płatne ogłoszenia są na przykład do skierujące ludzi na te wybory. Nie wiadomo z jakiej przyczyny, ale nie tak jak w Polsce, nie są promowane przez duże czasopisma, tak zwane wybory, nazwijmy to, że neutralnie podchodzących ludzi do całej tej zabawy w wybory. Bardzo mi przykro, że Austriacy, że żyję w takim kraju jak Austria. Wolałbym, żeby w Polsce się coś takiego nie powtórzyło i mamy nadzieję, że przejdziemy 13 października zupełnie spokojnie.
Może się uda zadać pytanie jeszcze na temat Polaków, którzy mieszkają w Wiedniu, jakie to jest środowisko i na kogo zamierzają głosować. Może taka wiedza jest, ale najpierw zbadamy, co się dzieje w budynku Pasty na 5. piętrze. Czy dotarli już do naszego studia goście Magdaleny Uchaniuk?
Tak, tak. Jeden z gości już jest od kilkunastu minut nawet w budynku Pasty. Pan Kacper Płażyński, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry,
panie. Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu.
No, a do nas za kilka chwil dotrze także Robert Winnicki z Konfederacji. No to może na początek pana wspomnienie o profesorze Janie Szyszko.
No, nie mogę powiedzieć, żebyśmy się znali jakoś dobrze. Przelotnie gdzieś tam na korytarzach, może ze dwa razy miałem okazję uścisnąć dłoń pana profesora, ale niewątpliwie w tych jego wypowiedziach publicznych można było zawsze słyszeć tą jego troskę o środowisko naturalne, o ochronę przyrody, ale też jednocześnie taki realizm. Czyli to była osoba, która ceniła te walory przyrodnicze, ale z drugiej strony rozumiała, że Polska też musi się rozwijać, zmieniać, że czekają ją wielkie inwestycje i nie była tym hamulcowym. To była osoba po prostu, która chodziła mocno po ziemi, kochała naturę, przyrodę, była fantastycznym specjalistą w tej dziedzinie, a jednocześnie oddana po prostu Polsce i to na pewno wielka strata dla polskiej polityki. Nie tylko dla polskiej polityki, ale w ogóle dla polskich też no, takie myśli akademickie, bo przecież to był świetny fachowiec, akademik.
Kampania do Parlamentu Europejskiego, chciałam powiedzieć, do Parlamentu naszego krajowego już praktycznie jest na finiszu i na pewno ta temperatura w miarę zbliżania się do daty 13 października jest cały czas podwyższona. Pan jakby miał podsumować kampanię wyborczą, to co uznałby pan za najważniejsze wydarzenia, najbardziej te, które się przyczyniły do tego, że Prawo i Sprawiedliwość może zyskać punkty jakieś, no i te wydarzenia, które na pewno Prawo i Sprawiedliwości nie przysporzyły może tego, co partia by sobie zakładała.
W zasadzie to ta praca przez ostatnie 4 lata to była nieustająca kampania wyborcza, bo ja jestem zdania, że kampania wyborcza, czy tak powinno być, zaczyna się dnia następnego po wyborach, bo przecież nie chodzi o to, żeby spotykać się z Polakami, rozmawiać z nimi, realizować swoje zobowiązania wyborcze tylko w czasie kampanii wyborczej, ale żeby robić to cały czas. Inaczej to jest jakaś fasada, fałsz i zwyczajne oszukiwanie.
No ale na pewno te ostatnie dni zdominowały taśmy Sławomira Neumanna, prawda?
No tak, oczywiście i z przyjemnością o nich porozmawiam, bo myślę, że one otwierają szeroko oczy, ale może nie mi, czy osobom związanym z prawicą w Polsce, bo my pewnie w większości mieliśmy wyrobiony pogląd na temat patriotyzmu, czy spojrzenia na rzeczywistość, w jaki sposób powinno funkcjonować państwo w wykonaniu polityków Platformy Obywatelskiej, czy szerzej totalnej opozycji. Ale myślę, że te taśmy otwierają oczy dotychczasowym sympatykom tej formacji, też w takim bardzo osobistym kontekście, bo przecież pan Neumann między innymi wyraźnie dał do zrozumienia, że nie gardzi tylko ludźmi, którzy głosują na Prawo i Sprawiedliwość i mają poglądy, które można streścić tą maksymą Bóg, honor, ojczyzna. Ale on też gardzi tym swoim twardym jądrem, swoim najwierniejszym lektoratem, chociażby takim jak Komitet Obrony Demokracji.
Na pewno sprawa związana z prezesem Najwyższej Izby Kontroli to temat, który no PiS-owi nie przysporzył na pewno laur, a na pewno dużo problemów. Tak samo sprawa ministra Piebiaka.
No rzeczywiście, to nie są sprawy dobre dla rządu polskiego, natomiast bardzo ważne jest w jaki sposób, jaka była reakcja i w jaki sposób postąpiono po tym, gdy pewne fakty ujrzały światło dzienne. Z jednej strony pan sędzia Piebiak został po prostu zdymisjonowany, czy też złożył rezygnację i już nie zasiada tam, gdzie zasiadał, więc było po prostu szybkie cięcie. Z drugiej strony, jeżeli mówimy o panu ministrze Banasiu, to ja przypominam, że to jest jeden tak naprawdę z architektów tej walki z mafiami VAT-owskimi, zakończoną w dużej mierze już sukcesem. Niewątpliwie ma bardzo wielu wrogów na najwyższych gremiach w Polsce, w sensie gospodarczych, czy jakichś po prostu mafiach. I na pewno jest na ich celowniku. To jest taki mój... Ja jakby rozumiem, że w tej walce z tymi mafiami wykazał się w tym kontekście dysponowania swoim majątkiem i przekazania swojego domu takiej, a nie innej firmie, która okazuje się, że nie prowadzi do końca czytelnej działalności, że tutaj się wykazał niefrasobliwością i rzeczywiście to, jakie ja mam żal największy, to może nie do ministra Banasia, co do którego nie mam wątpliwości, że służy wspaniale Rzeczypospolitej, tylko do polskich służb specjalnych, które po prostu powinny były otaczać kordon najważniejszych osób w Polsce odpowiednim bezpieczeństwem i w porę uprzedzić, że hola, hola, ale temu towarzystwu akurat tej kamienicy nie można po prostu wynająć. I to jest mój najważniejszy zarzut, ale nie do ministra Banasia.
Do naszego studia wszedł Robert Winnicki, Konfederacja. Dzień dobry, panie
pośle. Dzień dobry państwu.
No i my właśnie rozmawiamy o końcówce tej kampanii wyborczej, o podsumowaniu, i nie mogło się obyć bez taśm Neumanna. Pan Robert Winnicki wysłuchiwał, przysłuchiwał się, włączał, odtwarzał.
O tyle, o ile. No, jakby nie trzeba słuchać taśm Neumanna, żeby wiedzieć, jak działa Platforma Obywatelska. Ja już od wielu tygodni powtarzam, że Polacy naprawdę nie mają wyboru, nie mają tylko wyboru pomiędzy z jednej strony polityką gospodarczą Jarosława Kaczyńskiego, która przypomina Hugo Chaveza z Wenezueli i skutków, jakie tam to zrodziło, a wyborem ma Platformą Obywatelską, która styl działania to jest Pablo Escobar z kolei, także pozostając w klimatach latynoamerykańskich. No i to, że to jest gangsterka polityczna i że Neumann i cała ta reszta tak działa, to jakby żadne zaskoczenie. Mnie martwi co innego. Zajmujemy się Neumannem, zajmujemy się tymi biednymi kozami, które zdechły tutaj na wyspie. Zajmujemy się takim czy innym hejtem, aferą w ministerstwie, prawda, kontaktami pana ministra Banasia z ludźmi prowadzącymi dom publiczny.
Oj, nie, to ja będę bronić tutaj. Domu publicznego nikt na razie nie prowadził, panie pośle. To jest nad wyraz chyba interpretacja.
Okej, wszyscy sąsiedzi i cała ulica twierdzi co innego.
No, ale pan poseł to wie, rozumiem.
No tak, myślę, że każdy, kto widział ten materiał, wie, co widział, tak? I
pokój jakie na godziny, to jest dozwolone w lege artis wszystko, panie doktor, pośle.
Pokoje są na godziny, a panie są do towarzystwa, ja wiem, że
a
tak...
A pan nie było żadnych materiałów.
Oczywiście, jasne. Ja obsługiwał to dżentelmen z nienaganną polszczyzną i z tytułem profesorskim. Proszę państwa, natomiast problem jest innego rodzaju. Zajmujemy się tymi wszystkimi rzeczami w tej kampanii. Właśnie zajmujemy się.
No pan też o tym mówi i bardzo wnikliwie.
Zajmuje się PiS i Platforma tymi rzeczami, przerzucaniem się taką wojną na miny, a tymczasem nie ma w tej debacie rzeczy najważniejszych, rzeczywistych reform, na przykład sądownictwa, rzeczywistej dyskusji o debacie o polityce zagranicznej, tak? Widzimy, co się dzieje na Bliskim Wschodzie i prawda, jak jednostronne oparcie się wyłącznie na gwarancjach jednego mocarstwa, do czego może prowadzić daną społeczność, jak Kurdów dzisiaj w Syrii. Widzimy, co się dzieje w gospodarce i co zaraz, prawda, jakimi sztuczkami rząd tutaj chce...
Ale panie pośle, to rozumiem, że pan by wysyłał teraz wojska do Syrii i do Turcji, żeby pomagały Kurdom w walce z panem Erdoganem, tak?
Nie, ja bym teraz wyciągał wnioski, że dzisiaj Stany Zjednoczone opuszczają Kurdów, którym gwarantowały bezpieczeństwo, ponieważ jest to w ich interesie. To nie jest kwestia kaprysu Trumpa. A jutro Stany Zjednoczone mogą opuścić Polskę, bo im się odwróci wektor i stwierdzą, że razem z Rosjanami będą powstrzymywać Chiny w Azji Centralnej.
I opuszczą
Polskę. I dokładnie tak to działa. Ja nie mam żadnej pretensji do Amerykanów. Mam pretensje do tych, którzy jak w 1939 zawieszają polskie bezpieczeństwo na wyłącznie jednym aspekcie.
Jak pan Kacper Płażyński odnosi się do tego, co mówi pan Robert Winnicki w kontekście sojuszu z Amerykanami?
Czy ja zacznę od początku wypowiedzi pana posła, bo pan poseł raczył porównać obecne rządy Prawa i Sprawiedliwości do rządów Hugo Chaveza i takie skierował takie spostrzeżenie, że zmierzamy w tym samym kierunku, co kraj rządzony przez Chaveza. No, jakby taka analogia, takie porównanie jest po prostu nieuprawnione, bo przecież państwo Hugo Chaveza no, stworzyło swój majątek, swoje bogactwo na naturalnych zasobach, na ropie i po prostu jak koniunktura padła, to wtedy padło to państwo, więc jakby od początku wypowiedź pana posła bazuje na...
A jak w Polsce się obniży koniunktura?
Ja panu przepraszam, nie przerywałem. Więc od początku wypowiedź pana posła jest nacechowana takimi ogólnikami, barwnymi porównaniami, ale które są po prostu pozbawione sensu. No, polska gospodarka nie bazuje na ropie naftowej, tylko na pracy polskich rodzin, przedsiębiorców, na również polskich spółkach Skarbu Państwa, które za czasów Prawa i Sprawiedliwości w końcu zaczęły przynosić fantastyczne dochody i jest napędzana właśnie w ten sposób. No, spółki energetyczne, panie pośle, pan doskonale o tym wie, że mają dużo gorszą sytuację z uwagi na zobowiązania, które zostały podjęte przez Unię Europejską, przyjęte jeszcze wiele, wiele lat temu i ten sektor energetyczny
pakiet klimatyczny nie jest wypowiedziany przez ten rząd.
I się musi zmieniać i się będzie zmieniał z czasem. Natomiast faktycznie jest tak, że w tej chwili mamy budżet Polski, który ma najmniejszy deficyt od 30 lat. Mamy gospodarkę, która jest jedną z gospodarek najszybciej rozwijających się na całym świecie. Mamy spółki Skarbu Państwa, które nie są zamykane, tylko zaczynają odnosić ogromne dochody. Panie radny, tylko skromny radny.
Panie radny, przepraszam, przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości.
Ale jeżeli mógłbym teraz z kolei odbić piłeczkę, bo postarałem
mówimy o tym
się
sojuszu amerykańskim, tak.
No dobrze, no pan poseł mówi, że Amerykanie tak, ale że musimy jeszcze innych szukać partnerów. No ja wiem, co pan poseł pewnie chciał powiedzieć. No powiedział to bardzo konkretnie pan poseł Korwin, który wyraził się jasno, że powinniśmy wyjść z NATO i zacząć współpracować.
Nie powiedział tego? Proszę uważać na proces w trybie wyborczym.
A jak to wyraził proszę, panie pośle? Proszę. To proszę mi wyjaśnić, co miał na myśli, mówiąc o tym, że powinniśmy...
Pan Korwin-Mikke powiedział, tam nie było słowa o NATO po pierwsze. To nie było słowa NATO. Proszę nie wierzyć tak Onetowi, jak pani matce. Powiedział, że jeśli dwustronnego sojuszu nie zaoferują nam Amerykanie, to wtedy trzeba rozważyć zabezpieczenie się przed atakiem Rosji w postaci sojuszu z Rosją. Tak powiedział. Ja nie podzielam tego zdania, ale tam nie było słowa o wychodzeniu z NATO. Więc proszę naprawdę uważać, bo procesy w trybie wyborczym, wasza strona, rządowa telewizja przegrywa na potęgę już trzeci proces dzisiaj przegrała, bo kłamiał, łżą jak Urban i niestety to jest też wasza odpowiedzialność polityczna. No, że ta telewizja
dzisiaj
gorzej niż Urban w najlepszych czasach.
Pan Kulesza poinformował o tym, że trzecia sprawa przeciwko TVP została wygrana. O co tym razem chodziło?
Chodziło o to, że to jest akurat drobnostka, ale też symptomatyczna, że mówiąc o pomocy temu chłopcowi, który stanął przeciwko Marszu Równości w Płocku, zakłamana telewizja rządowa powiedziała, że jedynie PiS mu udzielił wsparcia, co było kłamstwem i co ten chłopiec mówi, no nie, to nie skłamali, bo to Konfederacja też mi udzielała wsparcia, tak? I takie proste rzeczy, oprócz dużych kłamstw, jak w sprawie sondaży, jak w sprawie drugi proces, w sprawie sondaży przegrali, także no...
Kiedy, panie pośle, telewizja TVN po raz pierwszy zaprosiła kogoś z Konfederacji?
No wczoraj.
A wcześniej?
A wcześniej, to nie wiem ile lat temu. No może ktoś był przez ostatnie miesiące, może raz, może dwa. Natomiast wczoraj było pierwsze zaproszenie do debaty, w której wszystkie komitety były zaproszone.
To był czy nie był zapraszany przez ostatnie miesiące, czy lata? A pan kiedy był w telewizji TVN?
No na pewno nie w tym roku. Nie w tym roku. W tym roku na pewno nie byłem. Może w 2017, bo w zeszłym roku chyba też nie byłem.
A jak pan się odnosi do tego, bo zaczęły się pojawiać takie opinie, że to właśnie telewizja TVN teraz będzie
ale
zapraszała.
Ale zakończmy jeszcze ten temat spraw międzynarodowych, bo ja nie mam w zwyczaju wchodzić po prostu w zdanie rozmówcy, dlatego cierpliwie czekam na głos, a wiem, że tutaj standardy w dyskusji w Radio Wnet są po prostu takie, jakie powinny być wszędzie, dlatego cierpliwie po prostu czekam na swoją kolej. No, panie pośle, możemy czarować rzeczywistość, ale rzeczywistość, no właśnie ta rzeczywistość, a nie czarowana, jest taka, że macie tendencję niezwykle prorosyjską. Każdy, kto obserwuje to, co się dzieje...
Co konkretnie?
No jednym z państwa...
Sprowadzamy masowo węgiel z Rosji?
Tak jak mówiłem...
Tak jak państwo?
Ja panu nie przerywam. Ja rozumiem, że jesteście państwo przystosowani do standardów, chociażby, jak pan mówi, z zakłamanej telewizji. Nie wiem, jaką pan ma na myśli, ale może faktycznie do takich pan chodzi, skoro cały czas mi pan przerywa. Natomiast wracając, no, każdy, kto obserwuje geopolitykę dzisiejszą, to w jaki sposób imperialny zachowuje się Rosja, jak zjada swoich sąsiadów. No, mówienie o tym przez liderów państwa ugrupowania, że powinniśmy z nimi wchodzić w jakiekolwiek sojusze, osłabiając swój sojusz z Stanami Zjednoczonymi, moim zdaniem jest po prostu działałem na szkodę polskiej polityki zagranicznej, nie jest zgodne z polską racją stanu i albo jest to po prostu dziecinna naiwność, albo jest to, no właśnie, nie wiem co to jest, bo przecież nie podejrzewam pana, panie pośle, o to, że nie chce pan jak najlepiej dla Rzeczypospolitej, więc zakładam, że to jest po prostu dziecinna naiwność i wierzenie w jakieś bajki, czy jakieś takie złote recepty, które po prostu w rzeczywistości się
ale
nie
to
sprawdzają.
Przypomnijmy wczorajszą, albo przynajmniej sprzed kilku dni wypowiedź lidera, jednego z liderów Konfederacji, legendy z tymi zsyłkami. Tak nawiasem mówiąc, to ludziom się myli katorga, gdzie bandyta był skazywany z kulą u nogi z zsyłką. Zsyłka polegała na tym, że płacono dziennie stawkę. Skąd takie wyobrażenie u jednego z liderów Konfederacji? Przecież krzywdząca opinia dla milionów Polaków.
Przede wszystkim to jest zdanie, które korzysta pani z portalu TVP Info.
Nieistotne, pierwsza, która...
Równie dobrze można było fakty mity albo nie wykorzystać.
Na antenie telewizji
nie, ja wiem,
Real
24. Źródło, bo to jest wycięte z kontekstu i chodziło o parę zdarzeń z XIX wieku i to była dyskusja bardziej historyczna, w której brał udział Janusz Korwin-Mikke, a nie o taki los, którego doświadczyli na przykład moi dziadkowie, tak, jako właśnie jedni z 1,5 miliona zesłańców syberyjskich czy Kazachstanie. I gdyby Janusz Korwin-Mikke tak mówił o tych, którzy zostali tam wtedy do łagrów, na katorgę zesłani, to oczywiście byśmy nie współpracowali, ale oczywiście Korwin ma tendencje do ekscentrycznych wypowiedzi, ale nie opowiada nieprawdy, nie opowiada kłamstw, więc trzeba też mieć to na uwadze. To było raczej w kontekście porównywania dwudziestowiecznych totalitaryzmów, tak, które zróżniły się nawet od tych reżimów zaborczych swoim okrucieństwem, swoim morderstwem, stopniem ludobójstwa w stosunku do tego, co doświadczyliśmy w XIX wieku i ja tak traktuję tę wypowiedź. Natomiast prawda jest taka, że dzisiaj to nie Konfederacja wykazuje naiwną ufność w jakiekolwiek państwo, bo Konfederacja mówi jasno, państwo, tą starą brytyjską też maksymum, państwa nie mają stałych wrogów ani stałych przyjaciół. Państwa mają swoje interesy. I teraz dzisiaj, pozostając w takiej sytuacji, w której jesteśmy zdani na łaskę i niełaskę, tylko jednego sojusznika, który zresztą zachowuje się, pani ambasador Mosbacher w Warszawie, jak właśnie ambasadorowie carscy w XVIII wieku, dyktuje, że nie ma być podatku od źródła, że nie ma być repolonizacji mediów, że ustawa IOPN ma być zniesiona, a rząd staje na baczność i realizuje każde skinienie, no to jest właśnie sytuacja niesuwerenności. My nie jesteśmy żadnymi przyjaciółmi Rosji. My po prostu chcemy tam z Rosją wchodzić w konflikt, gdzie to jest w naszym interesie, na przykład blokując Nord Stream 2, bo to jest zupełnie przeciwko interesom Polski.
Ale to samo ale robi nie chcemy, rząd, panie pośle, to samo robi ale rząd Prawa
chcemy,
i Sprawiedliwości.
Nie chcemy nastawiać karku tam, gdzie nie ma naszego interesu. I proszę zwrócić uwagę na dzisiejszą wypowiedź pana Witolda Waszczykowskiego, waszego prominentnego byłego ministra spraw zagranicznych. No on jest w tym momencie bardziej proukraiński niż prezydent Zełenski, bo on mówi, no jak to Ukraińcy mogą chcieć w tym momencie załatwiać inaczej sprawę w Donbasie czy w Krymie, przecież myśmy tyle dając świadectwo temu, że bardziej dbał o interes ukraiński, bo tak robił zresztą rząd, na przykład w zeszłym roku, kiedy Węgry, Rumunia protestowały przeciwko nowej ustawie oświatowej na Ukrainie, uderzającej również w polskie szkolnictwo, to rząd ją poparł. Dlaczego? Dlatego, bo że była wymierzona też w Rosjan. I stara maksyma Dmowskiego, że niektórzy bardziej nienawidzą Rosji niż kochają Polskę, się w tym momencie niestety bardzo sprawdza. My wiemy, że gra międzynarodowa to jest brutalne starcie interesów, najróżniejszych. I nie mamy naprawdę, proszę państwa, żadnych przyjaciół. Mamy swoje interesy i tych interesów trzeba bardzo precyzyjnie pilnować, a nie ufać w to, że ktoś nam tutaj zapewni parasol bezpieczeństwa.
Oddaję głos panu Kacperowi Płażyńskiemu.
No cóż, jak mam skomentować wypowiedź pana posła? No, ciężko mi ją komentować, bo mówię, to są takie bajki, jak chociażby innego lidera państwa listy, pana, przepraszam, nie chcę przekręcić nazwiska, pana Sośnierza, dobrze powiedziałem, który, proszę mnie poprawić, jeżeli no jakoś źle zrozumiałem jego słowa, czyli niedokładnie zacytuję, ale ostatnie jego słowa, jego objawienie polega na niedopuszczania wszystkich do głosowania w Polsce. Niedopuszczania polegającym na tym, że Polacy mieliby chętnie głosować, mieliby płacić za to, żeby być dopuszczani do głosowania. Miałyby być robione testy ze znajomości programów wyborczych partii politycznych w Polsce, bo w innym przypadku nie mogliby oddawać głosów do urn. No, no, są takie bardzo dziwne koncepcje, które nijak mają się do rzeczywistości,
panie radny,
nijak
ja
mają
się
do możliwości prawnych.
Panie pośle, jeszcze dopytam się pana radnego. W kontekście tego, co dzisiaj się zaczęło
znaczy, no,
właśnie...
Ja mogę się odnosić do tych spraw międzynarodowych,
pośle, ale
jeżeli
tego,
mówimy dzisiaj o tym, jeżeli pan poseł sugeruje, że no, w interesie Polski nie jest to, żeby Ukraina była jak największym państwem, a tym samym, żeby bufor bezpieczeństwa między Polską a Rosją był jak największy, jeżeli sugeruje, że to nie jest w interesie Rzeczypospolitej, to jak ja mam to komentować?
Ja sugeruję,
to jest po prostu...
ja sugeruję, że nie można być bardziej proukraińskim niż...
To jest niemądre po prostu.
Bardziej proukraińskim
ale
niż są sami Ukraińcy,
ale
a to
ja
wy to robicie.
Bo teraz zszedł temat
no,
na
ale idąc tym tropem, panie pośle, za chwilę pan powie, że przecież na Estonii, w Estonii, gdzie zdaje się 30% populacji to są Rosjanie, to znaczy, że wschód Estonii trzeba będzie za chwilę oddać Rosjanom, no bo przecież w naszym interesie jest to, żeby...
Co pan opowiada? Jakieś głupoty. Nic takiego nie powiedziałem.
Panie pośle i panie radny, proszę o chwilę spokoju.
Ale nie można być bardziej estońscy niż estończycy.
Ja jeszcze dopytam pana Kacpra Płażyńskiego o tą politykę.
No, możemy zostać przy temacie międzynarodowym.
Ale
się z panem posłem bardzo
o tą tematykę właśnie chcę zapytać
ale ja pokażę grzech pierworodny.
Panie
bo ja
radny,
widzę,
mogę zadać pytanie?
Możemy wrócić do Kosowa, tam też po prostu przez 100 lat była migracja. Wyparli rodowitych Serbów Albańczycy i tam też właśnie zastosowano taką metodę salami zresztą przy wsparciu.
Panie radny, ale... Kto wtedy popierał niepodległość Kosowa?
Rząd Donalda Tuska.
Kto
A jaki prezydent popierał?
W 99?
W 99?
No, operacja w 2007. Operacja w Kosowie zaczęła
wydaje się
w 99.
Wydaje mi się, że prezydent Lech Kaczyński był za niepodległością Kosowa, ale
Nie wydaje mi się.
Kaczyński zachował zdrową wtedy rozsądek.
Szczerze mówiąc, jestem przekonany, bo ja zresztą pracę magisterską pisałem ze statusu prawa międzynarodowego Kosowa.
No i kto popierał Kosowo?
I Lech Kaczyński nie popierał niepodległości Kosowa.
Był za...
A premier... Tak, premier Tusk tak popierał i w 2007 miało to miejsce.
Ale ja jeszcze wrócę do
Kosowa jest kapitalnym przykładem, bo ja bym tutaj 99, bombardowanie Kosowa, interwencja NATO, która jakby dzisiaj, jeśli spojrzymy na sprawę Kurdów od tej strony, co było co 20 lat temu działo się z Kosowem, no to właśnie dzisiaj Turcy to są tacy Serbowie, tylko razy 10, którzy wchodzą na teren Kurdystanu.
Odwrotnie, Albańczycy chyba.
Nie, no Turcy zaraz zrobią rzeź Kurdom. Wtedy Serbowie byli oskarżani o takie chęci wobec Albańczyków. Oczywiście tam nie było żadnych rzezi.
Oczywiście, to przecież Serbowie byli prześladowani. Nie,
no, były wzajemne grzechy, ale rzeczywiście było ludobójstwo. No tu się nie zgodzę, no było ludobójstwo
Srebrenicy.
No.
Było ludobójstwo.
Ale Srebrenica, może pan tego nie wie, a Srebrenica nie leży w Kosowie. Leży na terenie Bośni i Hercegowiny.
Tak, ale tam była ludność albańska. Ale to jakby też mylimy...
Srebrenicy? Nie było ludności nigdy albańskiej, tam jest Bośniacy, mieszkają Rumunii.
Bośniacy, przepraszam, tak. Ale jakby...
A Kosowo to są Albańczycy. Panie radny, pan mieli podstawowe pojęcia z zakresu stosunków międzynarodowych.
Mówimy o wojnie na
może
Bałkanach.
Może mapę Bałkanów wyciągniemy.
Mówimy o wojnie Kosowo na Bałkanach, która toczyła się na całym
Kosowo od zawsze było serbskie.
To swoją drogą, to, że Kosowo było serbskie, ale naprawdę Bośnia i Hercegowina to jest zupełnie dzień niż Kosowo.
Pan Krzysztof Skowroński odzywa się z Krakowa, drodzy panowie.
Z taką myślą, że my jesteśmy na barce Stefan Batory, a w studio w budynku Pasty na 5. piętrze płyną państwo nie wiadomo w jakim kierunku. Wojen było bardzo dużo i o bardzo wiele konfliktów można się sprzeczać, a my mamy wybory parlamentarne za chwilę, więc można by było wrócić do jakiegoś takiego czegoś, podsumowania może.
Oczywiście.
No to
ale pasjonująca jest historia i stosunki międzynarodowe.
Pan Robert Winnicki podsumuje kampanię.
Proszę państwa, kampania byłaby ciekawa, gdybyśmy się zajmowali piątką Konfederacji, tym, co Konfederacja ma do zaproponowania, a nie tym, co PiS i Platforma ma do pokazania w kolejnej dekadzie wojen na miny i wzajemnego wymiany kadrami, bo przecież te partie od lat się swobodnie wymieniają kadrami. Więc rozmawiajmy o tym, co jest rzeczywistością, co jest propozycją dla Polski na XXI wiek. Te propozycje ma Konfederacja jako jedyna partia spoza układu okrągłostołowego w tych wyborach. I ostatnie zdanie. Państwo mają do wyboru albo kontynuację tego, co było przez 30 lat, albo Konfederację.
I Kacper Płażyński.
No, pan poseł Winnicki powiedział o jakiejś abstrakcyjnej piątce Konfederacji. Drodzy Państwo, no, my mamy konkretne rezultaty, zobowiązania, które wykonaliśmy i mamy swoją piątkę Kaczyńskiego, mamy swój program. Program, który nie jest oparty jedynie o jakiś 5 pomysłów gospodarczych, tylko my mamy faktycznie cały program, polecam, jest na stronach Prawa i Sprawiedliwości, jest bardzo bogaty, konkretny, a drodzy Państwo, głos na Konfederację to jest głos na ekipę, która już oficjalnie powiedziała, że nie wyklucza między innymi koalicję z tym, co już było, czyli z Platformą
proszę
Obywatelską.
Proszę nie kłamać i proszę się zająć swoim programem, a nie atakowaniem
konkurencji. Czy Państwo wykluczacie koalicję z Platformą Obywatelską? Ja słyszałem Państwa liderów, którzy mówili, że nie wykluczają.
No to właśnie, panie pośle.
Oczywiście, że wykluczamy
wszystkimi,
którzy nie zrealizują programu Konfederacji, a jak pan dobrze wie, są sprzeczne.
To proszę nie mówić, że ja kłamię, bo to jest po prostu niegrzeczne z pana strony. Ale Delikatnie mówiąc.
Pan jest w tej cały czas logice walki popisowej. Pan nie umie odnieść się do programu.
Ja po prostu pana proszę, żeby pan nie mówił, że ja kłamię, jeżeli ja nie kłamię.
Panowie.
Pan nie wie, kiedy Kosowo osiągnęła niepodległość. No to jest pana
sprawa. Pan działa na zasadzie, nie znam, ale
chyba już będziemy kończyć tę rozmowę.
Tę klasę polityczną trzeba odesłać do niepamięci.
Szanuję rozmówców.
Nie znam się, ale się wypowiem. To trzeba takich polityków odesłać do
niepamięci. Mi, drodzy Państwo, jak widzą Państwo, rozmowa pomiędzy przedstawicielem Prawa i Sprawiedliwości i Konfederacji jest bardzo żywa i może będzie takich rozmów więcej. Robert Winnicki, Konfederacja, Kacper Płażyński, Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo panom dziękuję i oddaję głos do Krakowa, gdzie jest już pewnie zniecierpliwiony Krzysztof Skowroński.
Nie, z pewną przyjemnością przysłuchiwałem się debacie, która miała miejsce w budynku Pasty. Pozdrawiam obu rozmówców, ale rzeczywiście przenosimy się tutaj na bark Stefan Batory. Tutaj nie będzie dyskusji, ale będzie rozmowa. Dr Zygmunt Borek, przewodniczący Koła Krakowskiego Stowarzyszenia Morsko-Gospodarczego imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego jest gościem popołudnia wnet. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Trzeba powiedzieć, że dyrektorem, szefem tego stowarzyszenia, Stowarzyszenia imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego, czyli symbol II Rzeczpospolitej, Eugeniusz Kwiatkowski, był pan Marian Banaś. I w związku z powyższym pan pewno przyjaźni się i zna Mariana Banasia i dlatego też mam przed sobą oświadczenie Polskiego Stowarzyszenia Morskiego na temat właśnie tego wszystkiego, co się wokół pana Mariana na Banasia działo.
No tak, to było spodziewane, ponieważ cyngiel służb, niejaki Bertolt Kittel, wsławił się w 2000 roku atakami skierowanymi przeciwko byłemu prezydentowi Warszawy, a późniejszemu państwa Lechowi Kaczyńskiemu. Wsławił się następnie uderzeniem w bardzo solidną postać zasłużoną, wręcz niezwykle, Szeremietiewa, który był wiceministrem obrony i w wyniku tych pomówień Szeremietiew musiał zniknąć na wiele lat, stracił zdrowie, stracił swoją pozycję zawodową, kosztowało go to bardzo wiele. Ostatecznie sąd go uwolnił w 2008 roku, a dopiero w 2016 Szeremietiew otrzymał jakąś satysfakcję zmuszającą do przeproszenia jego osoby za te haniebne działania. Więc podobny plan miał się zrealizować teraz. No, niestety oczywiście to jest niewypał. Marian Banaś był postacią czynu, był bohaterem okresu walk o wolność w czasie stanu wojennego. Wtedy, kiedy inni siedzieli w internatach, a niejaki Bolek siedział sobie wygodnie w Arłamowie, w ośrodku rządowym, to Marian Banaś siedział w więzieniu skazany na 4 lata. Jest to człowiek niezwykły, jeśli chodzi o walkę nie tylko o godność Polski, ale również ze względu na jego sukcesy, które odniósł na stanowisku ministra finansów, gdyż wyników prowadzonych metod, również z wykorzystaniem informatyki, wykorzystaniem pewnej systematyki w systemach monitorowania, odzyskał dla Polski w swoim okresie działania 120 miliardów złotych. Proszę mi podać drugie nazwisko po wojnie, które by doprowadziło do takiego efektu finansowego państwa.
A czy rozmawiał pan z panem Marianem Banasiem po wybuchu tej afery? Zadał mu pan te wszystkie pytania, które płynęły z tego reportażu, który był pokazany w TVN24?
Przeprowadziłem jedną rozmowę i zadałem tylko pytanie, czy złożył już do sądu pozew przeciwko TVN i Kitlowi i złożył. Otóż proszę państwa, oczekiwanie od człowieka tak niezwykle obciążonego, który nie miał czasu dla własnej rodziny, żeby jeszcze stał pod budynkiem, który wynajął i pilnował, kto wchodzi, a jak albo postawił policjanta, przepraszam bardzo, kto w Krakowie stawia ochroniarzy pod budynkiem, który wynajmuje i sprawdza, kto wchodzi, kto wychodzi do wynajmowanego mieszkania. Przecież to jest po prostu skrajny idiotyzm. A drugie oczekiwanie dotyczące, żeby się tłumaczył, za jaką kwotę wynajął, przepraszam, to nie był żaden obiekt gminny. To my musimy dbać o interes, jak prezydent miasta i jego służby wynajmują nieruchomości, których jesteśmy współwłaścicielami jako obywatele. Ale wara od mojego majątku i od sposobu dysponowania moim majątkiem. To jest typowy przykład, jak wirus homo sowieticus zagnieździł się w mózgach ludzkich. Chcieliby, żeby jeszcze dzisiaj państwo dyktowało, za ile obywatel może wynająć mieszkanie. Przecież dawno nie słyszałem tak skrajnej bzdury.
Będąc w Krakowie, jesteśmy uczuleni na te wszystkie informacje, które z Krakowa do nas docierają. Jedna z nich to wygaszenie wielkiego pieca w hucie Sędzimira. Pan był pierwszym dyrektorem wybranym z konkursu w hucie Sędzimira na samym początku transformacji. I co?
No właśnie, no to jest bardzo ciekawa historia. Było u mnie dwóch ludzi, którzy piszą różne ciekawe książki. Oczywiście taka książka została o tym okresie napisana. Niestety w tak zwanej niby niepodległej Polsce żadne wydawnictwo, tak zwane prywatne, nie odważyło się wydać tej książki.
To co w niej jest?
No,
prawda.
No właśnie.
Ale po nazwisku?
Otóż, proszę państwa, po pierwsze to był jedyny w Polsce konkurs, gdzie badano sprawność intelektualną, IQ i osobowość prześwietlaną w 6-godzinnym specjalnym badaniu w stylu amerykańskim. Ponadto oczywiście konkurs trwał 2 tygodnie i wymagał pełnej znajomości zarówno technologii hutniczych, jak i zagadnień ekonomicznych. Finał się na szczęście odbył przy mediach i mimo, że ja byłem tak zwanym czarnym koniem, wygrałem konkurs dlatego, że w obecności mediów zastosowano głosowanie tajne, bo ostateczne przyznanie racji komisji konkursowej, kto zwyciężył, po finałowym pojedynku face to face z byłym dyrektorem Biberostalu, miała zatwierdzić Rada Pracownicza.
Całej tej historii nie...
I wygrałem.
Całej tej historii nie opowiemy, bo w tej historii, która trwa do dzisiejszego dnia, odbija się wszystko tak naprawdę. Polityka gospodarcza III Rzeczpospolitej, koncepcje polityki gospodarczej III Rzeczpospolitej, a na to wszystko i na opowieść o tym wszystkim nie mamy już w dzisiejszym popołudniu czasu, dlatego że dziś głównie, proszę państwa, wspominamy profesora Jana Szyszko. To jest tak, że pan profesor opuścił nas, przeszedł na drugą stronę. Pan znał oczywiście pana profesora.
Ale pozwolę sobie jedno zdanie jeszcze ad vocem poprzedniego pańskiego pytania powiedzieć. Otóż wygaszanie wielkiego pieca w hucie w tej chwili jest symboliczne, gdyż cała antyreforma Balcerowicza zmierzała do całkowitego wygaszenia polskiego przemysłu, co umożliwiło faktycznie wyprzedaż polskiego majątku za grosze. I niestety ten symbol dzisiaj się realizuje jako ostatni punkt, ponieważ w hucie Sędzimira odnieśliśmy wtedy z pracownikami wielki sukces, mimo że za miesiąc miało braknąć pieniędzy dla robotników. Okazało się, że potrafiliśmy bez brania kredytu z banku zrealizować jedyny w przemyśle ciężkim wtedy dodatni i to znakomity rezultat, co mamy potwierdzone kontrolą Najwyższej Izby skierowanej do huty. A propos profesora Szyszki, tak, uczestniczyłem w konferencjach, które organizuje stowarzyszenie, w którym jestem członkiem i wtedy miałem okazję poznać i wysłuchać znakomitego wykładu profesora Szyszko dotyczącego problemów ekologicznych lasów polskich. Podziwiam tą postać, jest to najwybitniejszy znawca tego tematu i dlatego jest to wielka strata. Również dlatego, że to był to bardzo elegancki człowiek, prawdziwy dżentelmen.
O czym mówiła Magda Uchaniuk. Bardzo serdecznie, panie doktorze, dziękuję za wizytę w Popołudniu Wnet. Zygmunt Borek, przewodniczący Koła Krakowskiego Stowarzyszenia Morskie Gospodarcze.
Morskiego
Gospodarczego imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego. Tak kończymy, proszę państwa, tutaj na barce Stefan Batory Popołudnie Wnet, ale jeszcze oddajemy głos do studia w Warszawie, do budynku Pasty, gdzie jest Magda Uchaniuk i kolejny gość. Magdo?
Tak, tak, bardzo dziękuję, słyszymy się. A my przenosimy się już z Krakowa do Stanów Zjednoczonych, do Kalifornii, gdzie jest pan Wojciech Jeśman, Kongres Polonii Amerykańskiej. Halo, halo, słyszymy się? Może za kilka chwil się połączymy, ale tak, ja dokładnie mówiłam o panu profesorze Janie Szyszko, że był prawdziwym dżentelmenem, że zawsze całował w dłoń. A to jeden z wywiadów, który udało mi się z panem profesorem Janem Szyszko przeprowadzić. Jak dzisiaj spojrzałam na datę, to ten wywiad był dokładnie 3 lata temu w moje urodziny. Jan Szyszko. Posłuchajmy.
27 października będzie szczyt Unii Europejskiej z Kanadą. Tam, jeżeli jedno chociaż państwo się przeciwstawi, to z umowy CETA nic
no,
nie będzie.
Widzi pani redaktor, jaka prosta sprawa. Mamy jeszcze dużo, dużo czasu.
Może... Oj, ile? Tydzień.
No, ale jest.
Kilka
prawda?
Dni.
Ale jest.
Tutaj będziemy oczywiście przyglądać się tej umowie. Kukiz 15 tak samo jest przeciwnikiem wprowadzenia umowy ze względu przede wszystkim na zagrożenie GMO. Ale to sprawa do przyglądania. No i na koniec...
Naprawdę na paradoksem koniec... jest to, że PSL mówi o GMO, że jest za tym, żeby chronić Polskę przed GMO.
A jak jest, panie ministrze, jeżeli chodzi o właśnie o zakaz GMO? Czy my przedłużyliśmy okres sprowadzania
Rządy Platformy, bo to są procesy pewne, rządy Platformy Obywatelskiej Polskiego Stronnictwa Ludowego konsekwentnie uzależniając polską produkcję mięsa i powiedzmy żywności od genetycznie modyfikowanych organizmów, tak ustawiły no nasze zakłady przetwórcze i również, no powiedzmy sobie, rolnictwo, że ono nie może z dnia na dzień zaprzestać no, tych cykli, tego cyklu technologicznego oparte o te pasze, ja bym powiedział, wysokoprodukcyjne, bo one nie są tańsze. One dają lepszy przyrost masy tego kurczaka, czy też tego
świni od kilograma. Dobrze, i do kiedy jest ta zgoda przedłużona?
W tej chwili, co jest o 4 lata i tu z panem ministrem Jurgielem, pan minister Jurgiel, prawda, ja będę mu w tym pomagał, w ciągu 4 lat mamy całkowicie zamknąć
czyli jak będziemy rozmawiać w 2020 roku, to dopiero tego nie będzie.
Mamy sukcesywnie budować bazę żywnościową, czy też paszową na bazie polskich roślin, na bazie polskich roślin strączkowych i to trzeba sukcesywnie
no właśnie,
zmieniać.
A tutaj Kanada jest trzecim producentem na świecie żywności GMO, więc to ryzyko...
No wie pani, to jest naprawdę, na to trzeba zwrócić uwagę. Niech pani zauważy jeszcze odnośnie GMO, jaka jest dezinformacja i była dezinformacja, że soja genetycznie modyfikowana jest tańsza, dlatego trzeba ją sprowadzać. To jest nieprawda. Tańsza jest niegenetycznie modyfikowana i o można tak samo kupić w Ameryce Południowej, jak się kupuje soję genetycznie modyfikowaną. Można tak samo kupić w Europie. Można ją na Ukrainie również kupić, ale i w Europie Zachodniej, tutaj w Południowej. A dlaczego tego PO, PSL nie robiło, tylko uzależniało nas autentycznie tylko i wyłącznie od genetycznie modyfikowanej soi i od nasion innych roślin genetycznie modyfikowanych, paczku kukurydza?
Jak słuchają nas jacyś posłowie Platformy Obywatelskiej lub Polskiego Stronnictwa Ludowego, to niech się zastanowią nad odpowiedzią.
Niech poczytają te interpelacje, które im przesyłałem, jakie odpowiedzi udzielali.
Tak właśnie wyglądała rozmowa moja z panem profesorem Janem Szyszko dokładnie 3 lata temu, w 2016 roku, a my mamy już na koniec popołudnia Wnet połączenie z panem Wojciechem Jeśmanem. Halo, słyszymy się?
Ja panią słyszę, dzień dobry. Czy pani mnie słyszy?
Tak, słyszymy. To naprawdę już mamy tylko kilka chwil. Podsumujmy. Jak Amerykanie opisują kampanię w Polsce? Jakie są nastroje w Polonii, jeżeli chodzi o wybory parlamentarne?
No, Polonia jest podzielona, jak zwykle. Tutaj dużo osób oczywiście będzie głosować na PiS, jakaś tam część na Konfederację. No i w pewnych środowiskach również tutaj bardziej takie lewicowe jakby poglądy panują, jakaś tam procentowa, mniejsza grupa będzie głosować na partie raczej lewicowe. No, w prasie amerykańskiej nie jest to specjalnie tutaj opisywane w jakikolwiek sposób. Nie jest to z pewnością temat wiodący nigdzie. No, to takie najkrótsze podsumowanie tego.
A jak komentowana jest sprawa Kurdów i tego, co mówi się w kongresie, i sami Republikanie mówią o bardzo złej decyzji Donalda Trumpa i o zdradzie Kurdów przez Stany Zjednoczone?
No tak, ta decyzja dla wielu osób jest taką jakby dużą akcję, którą tutaj popierają zarówno demokraci, jak i duża część.
No i tak się czasami, drodzy Państwo, zdarza, że te technologiczne sprawy, techniczne też zawodzą.
Działania Stanów Zjednoczonych i Izraela na gruncie Bliskiego Wschodu. Polityka ta głównie była oparta na wizji takiej właśnie bałkanizacji Bliskiego Wschodu. Udostępnienie w tej chwili północnej Syrii Turkom, w sensie tej akcji, która zdecydowanie skierowana jest przeciwko separatyzmowi kurdyjskiemu, no jest zaskoczeniem dla wielu osób. Stany Zjednoczone do tej pory jakby tutaj łącznie z Izraelem wspierały Kurdów.
A jak sprawa 447 jest omawiana, czy jest komentowana w Stanach, czy na razie temat zniknął do listopada, do czasu opracowania i przedstawienia raportu?
No nie, ten temat tutaj nie zniknął. No, nawet chyba 2 dni temu w Komisji Spraw Zagranicznych Izby Reprezentantów na ten temat właśnie prowadzono jakieś dyskusje. Ja nie byłem niestety obecny tam i do tej pory nie mam żadnych komentarzy, które by w jakikolwiek sposób bliżej opisywały to, co się tam zdarzyło. No, niemniej ten temat tutaj nie zniknie. To byłoby naiwne, gdyby ktoś sądził, że ten temat jakby tutaj tylko dlatego, że w Polsce są takie czy inne deklaracje na ten temat, zejdzie tutaj z wokandy. Ten temat będzie maglowany dalej i będzie no, w najbliższym czasie z pewnością jakaś tutaj dodatkowa akcja na ten temat.
I panie Wojciechu, i na koniec już sprawa impeachmentu Donalda Trumpa. Czy to jest sprawa rozwojowa, czy jednak to jest tylko straszak?
No wie pani, kilka dni temu raczej byłbym skłonny sądzi, że jest to straszak, no, ponieważ nie było głosów w Senacie, żeby Donalda Trumpa tutaj naprawdę zdjąć z funkcji prezydenta. Natomiast w tej chwili w kontekście tutaj tych kurdyjskich spraw, no sytuacja się trochę zmienia, dlatego że no, ta decyzja właśnie uderza tutaj w interesy Izraela jakby w tym regionie i nagle odezwało się mnóstwo głosów, które normalnie popierają Trumpa i jego tutaj politykę, to znaczy wszystkie te ugrupowania związane z syjonistami, czy też wszystkie ugrupowania związane z ewangelikami tutaj. Te ugrupowania paradoksalnie mają dosyć zbliżone poglądy na Bliski Wschód i tym samym ta decyzja tutaj spowodowała całą lawinę oskarżeń rozmaitych względem Donalda Trumpa i również wewnątrz partii republikańskiej.
Wiemy, czytamy o tym i za tydzień połączymy się już w nowej rzeczywistości, powyborczej rzeczywistości. Bardzo dziękuję. Wojciech Jeśman, Kongres Polonii Amerykańskiej, prosto z Kalifornii. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
No, pozdrawiamy bardzo serdecznie, a my dzisiaj kończymy już nasze popołudnie wnet warszawsko-krakowskie. Z Warszawy Magdalena Ochaniuk-Gadowska, Jaśmina Nowak, Piotr Szydłowski, a z Krakowa żegnam się w imieniu Krzysztofa Skowrońskiego, Tomasza Wybranowskiego, Jana Oleńskiego i Pawła Chodyny. My dzisiaj wszyscy ten program dla Państwa przygotowywaliśmy. Wspominaliśmy świętej pamięci pana profesora Jana Szyszko, który dzisiaj odszedł od nas. O pogrzebie i oczywiście o ceremonii pogrzebowej będziemy Państwa informować, a za kilka chwil już program Zero Plus, program o przedsiębiorczości. Wszystkiego dobrego.
Południe w net.